Żeby móc zrozumieć w pełni wymowę tego błagania Zachariasza, które słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, trzeba nam najpierw odnieść się do tego samego rozdziału Księgi Daniela, do fragmentu, który mówił o sytuacji, w jakiej znalazł się Azariasz i jego najbliżsi przyjaciele, sytuacji niezwykle trudnej. Bo oto, jak czytamy w księdze Daniela, babiloński król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości 60 łokci, a szerokości 6 łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. Herold zaś obwieszczał donośnie: rozkaz dla was, narody, ludy, języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Tak kazał król uczynić posąg, zebrać najważniejszych urzędników, zagrać na instrumentach i paść na twarz. Czym kierowali się ci ludzie? Strachem przed królem? Poczuciem obowiązku? Przekonaniem, że ten złoty posąg jest rzeczywiście Bogiem? Ale jeśli byśmy patrzyli na to, co przedstawia nam prorok Daniel, jako pewne wydarzenie będące skutkiem pomysłu władcy i konieczności posłuszeństwa jego wyrokom, to jest jednocześnie w człowieku pewien mechanizm, który w obliczu zagrożenia i pewnego przymusu zewnętrznego również każe domagać się od wszystkich, aby wszyscy to samo czynili. I w tym czynieniu przez wszystkich tego samego, żeby można było odnaleźć potwierdzenie, że tak jest, że tak trzeba, że to jest dobre. Więc z jednej strony mechanizm przymusu i zewnętrznej władzy, a z drugiej strony jakaś pokusa wewnętrzna, żeby jeśli ulec, to koniecznie razem z wszystkimi innymi. I ten mechanizm, który jest w nas i który można odczytać jako pierwszy przejaw naszej osobistej ucieczki od wolności. Ten mechanizm objawił Fiodor Dostojewski w powieści Bracia Karamazow w słynnym rozdziale Wielki Inkwizytor. I tam znajdujemy właśnie takie oto wyznanie Wielkiego Inkwizytora. Wyznanie, które on bezczelnie kieruje wobec Chrystusa. Człowiek nie ma bardziej trwałej troski, bardziej mu doskwierającej, jak ta, by zyskawszy już wolność, wyszukać sobie jak najrychlej tego, któremu mógłby cześć oddawać, kłaniać się, służyć. A pragnie człowiek cześć oddawać temu, co jest bezsporne, pewne, tak pewne, żeby wszyscy ludzie naraz zgodzili się oddać temu pokłon, temu posłużyć. Troszczą się bowiem te żałosne istoty nie tylko o to, aby znaleźć ów obiekt, któremu kłaniać się będę ja czy ktoś inny, ale także, by wyszukać coś takiego, w co uwierzyliby wszyscy i czemu by oddawali pokłon koniecznie właśnie wszyscy razem. Ta oto potrzeba, to kłanianie się i oddawanie czci by były powszechne, stanowi największą mękę zarówno każdego człowieka z osobna, jak i ludzkości jako całości od początku świata. I tak ludzie wtedy będą padać na twarz przed bałwanami. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzisiaj bardzo często dzieje. Na to, co czasem nazywam nieco przekornie prawdą demokratyczną. Prawdziwe jest to, co głosi większość. Więc pokazuje się w środkach masowej informacji taką czy inną kwestię dyskutowaną, dzielącą społeczeństwo. I zaraz potem pokazuje się, a słupki mówią, że za powiedzmy taką i taką rzeczą, taką sprawą opowiada się 60 czy 70% badanych obywateli. W domyśle to jest większość. Ta większość oczywiście ma rację, ja muszę do nich należeć. A przecież jest to zabieg manipulatorski, bo możemy sobie łatwo wyobrazić sytuację, że przyjdzie ktoś do przedszkola i spyta kochane dzieci, ile to jest 2 dodać 2? Czy to jest 3, 3, 5, czy może 1? I głosujmy. Są pewne prawdy, których się nie głosuje i które nie podlegają większości. Są pewne prawdy, gdzie jedna osoba może mówić coś, co jest rzeczywiście prawdziwe, a jednocześnie coś, co się sprzeciwia wszystkim innym. I ona ma rację. Jest jakieś to przedziwne sprzężenie, którego doznajemy nacisku z zewnątrz i tego pragnienia, żeby nas, którzy ulegamy, była także większość, a najlepiej wszyscy. Bo rodzi się przekonanie, że to jest prawda. I znowu wracamy do dzisiejszego czytania. Jak słyszeliśmy, wszyscy najwięksi urzędnicy państwa babilońskiego, satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy, wszyscy zarządcy prowincji, padli na twarz przed bałwanem. Ale znalazło się czterech ludzi, którzy powiedzieli nie. tego nie zrobimy, zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo ryzykują. Bo rozkaz królewski był jednoznaczny. Kto nie padnie przed bałwanem, złotym bożkiem, będzie wrzucony do pieca, szczególnie mocno rozpalonego. No i wrzucono ich. Azariasza, czyli Abednego, a także Szadraka i Meszaka. Wrzucili ich do pieca i właśnie z głębi tego żaru Azariasz zwraca się do Boga z błaganiem o miłosierdzie. Bo okazuje się człowiekiem szczególnie prawego sumienia. Nie podlega, nie czuje się kimś, kto musi uznać władzę pogańskiego króla, gdy chodzi o rzeczy dotyczące jedynego Boga. Jest przekonany, że jego wiara w jedynego Boga jest ważniejsza niż wszelkie ustawy i rozkazy pogańskiego króla. A powtórę, nie ma w nim tego mechanizmu ulegania większości. Więc jest wierny, a jednocześnie świadomy tego, że jest sam w swoim nieszczęściu wobec Boga. I jemu się oddaje. Wie także, że w tym momencie jest człowiekiem prawym, że nie zgrzeszył, nie uległ. Ale wie też, że jego osobista historia to także historia jego upadków i grzechów. Więc czuje się także winny. I także pełen pokory woła: oto jesteśmy poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Ale jednocześnie błaga o pomoc. Teraz postępujemy za Tobą z całego serca. Odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twojego oblicza. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Nie opuszczaj nas na zawsze. Nie odwracaj od nas swojego miłosierdzia. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według swojego wielkiego miłosierdzia. Wybaw nas przez cuda i uczyń swe imię sławne. I rzeczywiście Pan uczynił swe imię sławne wobec króla Nabuchodonozora i jego największych urzędników. Ci czterej młodzieńcy rzuceni do rozpalonego pieca nie ulegli żadnej krzywdzie, nie ponieśli najmniejszego uszczerbku na swoim zdrowiu. I to sprawiło, że król kazał wydobyć ich, pełen zdumienia, z czeluści pieca i sam uznał, że nie ma większego Boga niż Bóg Azariasza, Szadraka i Meszaka. To potrafi dokonać. Tę przemianę całego świata. Człowiek, który jest człowiekiem prawego sumienia, który jest wierny Bogu i który jest wierny temu, co Bóg zapisał w głębokości jego serca. Nawet gdyby był sam, nawet gdyby sprzymierzyły się przeciwko niemu mocy całego świata. Ale są, i tutaj znowu wracamy do Dostojewskiego, takie siły, przewrotne i kłamliwe, które chciałyby nas za wszelką cenę przekonać o tym, że trwać przy głosie własnego sumienia, że umieć sprzeciwić się kłamstwu, to jest coś, co jest ponad nasze siły. Że być może jest to jakieś pragnienie, jakieś marzenie, ale w gruncie rzeczy my musimy ulec. Co więcej, jest w nas taki dziwny mechanizm ucieczki od wolności w imię wolności. Przedziwny paradoks, o którym mówił cynicznie wielki inkwizytor wobec Chrystusa. Popatrz, mówił do Chrystusa, co zrobiłeś w imię Twojej wolności. Powtarzam Ci, człowiek nie ma większej, bardziej dokuczliwej troski niż ta, aby znaleźć jak najszybciej kogoś, komu mógłby oddać ów dar wolności, z jakim na swoje nieszczęście na świat się narodził. Ale nad wolnością ludzi zapanuje tylko ten, kto uspokoi ich sumienie. Proponując Ci chleb, dawano tym samym sztandar, hasło pewne, bezsporne. Dasz chleb i człowiek się pokłoni, bo nie ma nic bardziej bezspornego niż chleb. Ale jeśli równocześnie ktoś niezależnie od Ciebie zawładnie Twoim sumieniem, o, wtedy człowiek wzgardzi Twoim chlebem i pójdzie za tym, który zyskał jego sumienie. Tu miałeś jednak rację, bo tajemnica życia ludzkiego polega nie na tym, żeby tylko żyć, lecz na tym, by wiedzieć, po co się żyje. Jeśli człowiek nie będzie miał jasnej i pewnej odpowiedzi na pytanie, po co żyje, na życie takie się nie zgodzi i raczej unicestwi się, niż pozostanie na ziemi, chociażby nawet wokół niego był sam chleb. To prawda. Co jednak z tego wyniknęło? Zamiast zapanować nad wolnością ludzi, ty mi dodałeś jeszcze więcej. Czy zapomniałeś o tym, że człowiek ceni sobie najwięcej spokój, nawet śmierć, niż swobodę wyboru w poznawaniu dobra i zła? Nie ma dla niej nic bardziej kuszącego, pociągającego niż wolność sumienia, ale też nie ma nic tak męczącego, trudnego jak ona. I oto zamiast w sposób zdecydowany i twardy, raz na zawsze uspokoić ludzkie sumienie, ty uciekłeś się do sposobów najbardziej niezwykłych, idealistycznych, nieokreślonych. Wybrałeś to, do czego ludzie nie byli zdolni. Postąpiłeś tak, jakbyś ich nawet w ogóle nie kochał. I oto kto? Ten, który przyszedł dać za nich własne życie, zamiast zawładnąć ludzką wolnością, ty ją jeszcze przymnożyłeś, by tym samym obciążyć jej męczarniami na wieki królestwo ludzkiego ducha. Zapragnąłeś wolnej miłości człowieka, ażeby pociągnięty Twoją osobowością w zachwyceniu poszedł za Tobą dobrowolnie. Już niedawne twarde prawo, lecz człowiek wolnym sercem miał teraz decydować o tym, co dobre i co złe, mając za drogowskaz przed sobą jedynie Ciebie, Twoją postać. Ale czy nie pomyślałeś, że człowiek w końcu sprzeciwi się nawet Tobie, że odrzuci Twoją prawdę, jeśli się go przygniecie takim strasznym brzemieniem jak wolny wybór? Przecież ludzie muszą w końcu zakrzyknąć, że prawda jest nie w Tobie, bo czyż można było przyczynić im więcej rozterek i cierpień niż to, co uczyniłeś Ty, zostawiając im tyle trosk oraz żądań nie do rozwiązania. Z jednej strony ideał. Wybieram między dobrem i złem. Wybieram, będąc wpatrzony w Jezusa Chrystusa. A z drugiej strony pewien przewrotny mechanizm, który mówi, to Ciebie przekracza. To zbyt ciężkie. To za wielka odpowiedzialność z tym złączona. To ciężar, którego nie udźwigniesz. Po co Ci wolne sumienie? Po co Ci dobrze ukształtowane sumienie? Po co masz być znakiem sprzeciwu dla świata? Czy nie lepiej oddać swoje sumienie wielkiemu inkwizytorowi, wielkiemu iluzjoniście, który weźmie z ciebie ten ciężar i da ci poczucie błogiego życia, zupełnie nieodpowiedzialnego, taką wielką dziecinadę. Tak pisał Dostojewski w końcu XIX wieku. A my dzisiaj, jakże często słyszymy najpierw deprawacyjne hasło rób ta, co chceta. Nie ma żadnych reguł dobra czy zła. Liczy się, co chcesz. I zaraz z tym argument, wszyscy tak czynią. To powszechna norma. Mamy być jej realizatorami, jak i wszyscy inni. I powstaje ta pokusa ucieczki od wolności. To znaczy od tego, jak używać wolność, a o tym mi mówi moje sumienie. Ucieczka w imię konformizmu, pewnej wygody życia, łatwości. Wszyscy tak czynią. Nie ma obiektywnych kategorii dobra i zła. Nie trzeba się sprzeciwiać. Po co ryzykować? Jest tylko jeszcze jedno, co pozostaje w tej sytuacji. Znaleźć dla siebie wielkiego inkwizytora, wielkiego kłamcę i iluzjonistę, po to, aby on za mnie wybierał, co jest dobre i co złe. I żeby on dał poczucie jakiegoś przedziwnego zapomnienia, że jest życie, że jest ciężar życia, że jest odpowiedzialność za siebie i za innych i że to wcale nie jest łatwe. I ta ucieczka wspomagana jest oczywiście przez środki jakżeż dostępne we współczesnym społeczeństwie zachodnim, narkotyki, alkohol, inne używki, byle zapomnieć i byle stać się częścią tego tłumu, który robi tylko to, co się akurat chce, co jest kaprysem. I w horyzoncie myślenia, którego nie ma Chrystusa i nie ma obiektywnej normy dobra i zła. Jest tylko to rób ta, co chce ta. Mechanizm ucieczki od wolności. Wszędzie tam przecież, gdzie wyśmiewa się sumienie, wszędzie tam, gdzie podważa się, chociażby w przypadku lekarzy, odmawiających pewnych praktyk w imię swojego sumienia, wszędzie tam przecież wiemy, pojawia się szyderstwo, potępienie, nawet próba regulacji prawnej, która by ograniczyła to, że ktoś może odwoływać się do własnego sumienia. I mówi się, że to się czyni w imię demokracji i wolności. A tymczasem trzeba nam ciągle wracać do 8 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Do szczególnie ważnej dysputy, którą Chrystus prowadzi z Żydami. Na temat prawdy. Na temat prawdy istotowo powiązanej z wolnością. W tym rozdziale 8 Ewangelii Janowej znajdujemy takie oto stwierdzenie Pana Jezusa. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zwróćmy uwagę, to rozbudowane stwierdzenie zawiera w sobie 4 bardzo ważne etapy życia duchowego człowieka. Życia człowieka, który duchowo łączy się ze swoim mistrzem i Panem Jezusem Chrystusem. Najpierw, jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, bo Ewangelia to nie jest doktryna, którą raz się przeczyta i będzie można ją, będzie też odłożyć zupełnie na bok, będąc nieco bardziej wzbogaconym o kolejne prawdy czysto intelektualne. Ewangelia jest prawdą, którą się żyje, w której się trwa, którą się smakuje, która ciągle jest nowa, która potrafi zaskakiwać. Trzeba w tej Chrystusowej Ewangelii tak właśnie trwać. To jest pewien proces wchodzenia w głębię prawdy, która nas coraz bardziej ogarnia i przenika. I dopiero wtedy możemy naraz odkryć, my jesteśmy Jego uczniami. To nie jest jakaś zewnętrzna wobec nas doktryna, którą ktoś chce nam narzucić na sposób owego Nabuchodonozora, który kazał wszystkim swoim satrapom, sędziom, zarządcom stanąć, a potem paść na twarz. Nie. Tu chodzi o to, aby poddać się sile prawdy, słodkiej prawdy, która zawarta jest w Ewangelii. I naraz wtedy dochodzi do 3 etapu. Poznajemy prawdę. Nie jakąś abstrakcyjną. Poznajemy prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Związani z Nim. Osobiście. Osobowo. I czujemy, że to takie głębokie związanie z Nim jako osobą sprawia. Mamy poczucie, jesteśmy wolni. On nas wyzwolił. On dał nam moc wybierania ciągle na nowo dobra, prawdy. Moc wynikająca z tego, że jesteśmy wpatrzeni w Niego i poddajemy się działaniu Jego Świętego Ducha. To jest też proces wyzwalania, który dostrzegamy w sobie każdego dnia, kiedy jesteśmy wierni we wchodzeniu w samą istotę Jego Ewangelii. kiedy zbliżał się już koniec, kiedy już Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament na ostatniej wieczerzy i sakrament kapłaństwa i kiedy zapowiadał moment opuszczenia wieczernika, by pójść do Getsemani, gdzie miała zacząć się Jego męka. Mówi do apostołów: znacie drogę, dokąd idę. I wtedy odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Ale okazuje się, że nie do końca, bo Filip naraz mówi: Panie, pokaż nam Ojca, nam to wystarczy. I znowu odpowiedź Jezusa: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Tajemnica jedności osób boskich. Jestem w Ojcu, Ojciec we mnie. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Ale równocześnie, jeśli jesteście moimi uczniami, poznacie mnie. Droga, którą jest Chrystus, i prawda, którą On sam jest, prowadzi nas, Jego uczniów, w samo życie Trójcy Przenajświętszej. I to jest ta niesłychana przestrzeń chrześcijańskiego życia, która przekracza wszelką mądrość tego świata i wszelką moc wszystkich potęg tego świata. Wchodzimy przez Chrystusa w samo życie Trójcy Świętej. A Bóg, który jest miłością, nas przemienia. I to jest rzeczywistość, która w każdym z nas zaczęła się w chwili Chrztu Świętego. Od tej pory jesteśmy Chrystusowymi uczniami. Od tej pory też, mniej lub bardziej świadomie, mniej lub bardziej otwarcie lub na zasadzie pewnego buntu nieraz, otwieramy się na słowa Chrystusa zawarte w Jego Ewangelii. Całe nasze życie, wtedy, kiedy Go słuchamy i wtedy, kiedy korzystamy z Jego łask, zwłaszcza w sakramentach świętych, wtedy doznajemy wyzwolenia. Wtedy wiemy, na czym polega smak autentycznej wolności. Jakie to szczęście być uczniem Chrystusa. Ciągle, każdego dnia, na nowo, aż do ostatnich godzin i minut naszej ziemskiej egzystencji. Ale te wszystkie sprawy, które rozważamy, mniej lub bardziej związane są także z rzeczywistością krzyża. I nie można od tego abstrahować. I nie można tego lekceważyć. Bez krzyża nie będziemy do końca wiernymi uczniami Chrystusa. Przecież. Jeśli nie weźmiecie swego krzyża, każdy z was i nie pójdziecie za mną, nie możecie być moimi uczniami. Bycie uczniem, cieszenie się wyzwoleniem, jakie Chrystus daje, jest naznaczone także pewnym cierpieniem. To wszystko nie jest jakimś cukierkiem, który się dostaje i który daje same tylko przyjemności. Być uczniem Chrystusa i cieszyć się Jego wolnością to jest zmaganie. Jakżeż głęboko mówił o tym Jan Paweł II 20 lat temu. Był to 2 kwietnia 1998 roku, Światowy Kolejny Dzień Młodzieży. I mówił to w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Ave Crux. Tak, krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy o ludzkiej kondycji. Tak jest. Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, która przypisuje wartość tylko temu, co ma pozór piękna i co sprawia przyjemność, chciałaby nam wmówić, że trzeba odrzucić krzyż. Ta moda kulturowa obiecuje sukces i szybką karierę, nakłaniając do realizacji własnych dążeń za wszelką cenę. Zachęca do nieodpowiedzialnego przeżywania płciowości i do życia pozbawionego celu, wyzbytego szacunku dla innych. Otwórzcie oczy, młodzi przyjaciele. To nie jest droga prowadząca do radości i do życia, ale ścieżka wiodąca w przepaść grzechu i śmierci. Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Jeżeli krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój. Bez Boga krzyż nas przygniata. Z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. Weź krzyż, przyjmij go. Nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć. Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeśli pójdziesz za Chrystusem aż na krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie. I mówiąc o tym, odnalezieniu siebie na wysokości krzyża, trzeba nam dotknąć jeszcze jednej rzeczy, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. To wołanie Chrystusa, byśmy byli miłosierni także dla siebie nawzajem. Dał nam tego lekcję najwyższą, modląc się do swego Ojca za prześladowców i sprawców swojego przeogromnego cierpienia. Pokazał nam, jak trzeba wybaczać, jak z miłosierdzia czynić drogę wolności. bo nie ma innej dla nas drogi. Wolności, wyzwolenia, poczucia tego, że jesteśmy ludźmi prawego sumienia, jak właśnie wtedy, kiedy staramy się wziąć naprawdę na serio to wołanie Chrystusa, skierowane do każdej i każdego z nas. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz miłosierny jest. Bo tam, gdzie jest przebaczenie, gdzie jest próba pogodzenia się wzajemnego, tam jest Boża miłość w najbardziej krystalicznej i czystej postaci. I dlatego, że właśnie tam dotykamy takiej miłości, możemy też zrozumieć, czym jest ta wolność, ku której wyswobodził nas nasz Pan Jezus Chrystus.